7.31 na zegarze. Nie mamy tego pana już z nami podobno. Klaudiusz Ślezak, dzień dobry panu.
A jestem, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
Poza anteną właśnie rozstrzygnęliśmy, czy to już jest moment na ramen, czy nie.
Ja myślę, że dla Klaudiusza to nie jest moment na ramen, tylko na rower. Bo przed momentem było o retrocyklistach, więc nie ma ciebie, ale rowery są obecne na antenie. No ale my teraz nie o Tour de Sleza, który już za chwil kilka, ale o polityce.
Chociaż czekaj, bo to nigdy nie wiesz, z której strony nadjedzie.
Chciałem powiedzieć, że Mateuszowi bardzo zgrabnie udaje się już od jakiegoś czasu uciekać od tego roweru. Mimo zasieków, które stawiam, wszystkich przeszkód, no to tak, udaje mu się. Choć to jest trudne, ja wiem, uciec przed tym tematem.
Uciec przed rowerem jest dość trudno, szczególnie jeżeli jest się pieszo.
Tak, właśnie, ale Mateusz posiadł tę umiejętność.
Zobaczymy, jak będzie w weekend, jak będzie uciekał przed całą chmarą rowerów.
Więc tak, broni się rękami i nogami, głównie nogami w tym przypadku. A o czym ja dzisiaj, faktycznie nie o rowerze, ale o pewnym trudności, przed którą stanie Sejm i posłowie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, bo na tym posiedzeniu, które dzisiaj się zaczyna, posłowie mają zdecydować, co z kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. No i tu są dwa filary problemu. Pierwszy filar polityczny, a jakżeby inaczej. Ponieważ Maciej Berek, jak sam go nazywał premier Donald Tusk, był jego prawą ręką. Był ministrem w rządzie. A przecież to Koalicja Obywatelska od dawna mówiła i nawet taką ustawę uchwalili, którą prezydent odesłał co prawda do Trybunału Konstytucyjnego, czym ją zablokował de facto, ale oni jednak używali tego argumentu od bardzo dawna, że w Trybunale nie powinni zasiadać politycy. Tam była zapisana nawet czteroletnia przerwa, czteroletnia karencja dla takiego człowieka, który no, z jakichkolwiek obszarów polityki chciałby właśnie do Trybunału Konstytucyjnego pójść. Drugi problem, który jest, to problem natury formalnej. Czy Maciej Berek na pewno spełnia wszystkie kryteria, które powinien spełniać kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Ale zacznijmy od tego pierwszego filaru, czyli filaru politycznego. No do tej pory koalicja mówiła, cała rządząca, politycy do Trybunału absolutnie nie. Mamy przecież przykłady. Piotrowicz, Pawłowicz, Święczkowski, no to są byli politycy. I co? Nie sprawdzili się. Tak, nie może być, żeby politycy tam zasiadali. No po czym chcą wysłać Macieja Berka. Dzisiaj słyszymy, że ten Berek to w sumie żaden polityk. A że w rządzie zasiadał, że był ministrem. Co to za polityk, który zasiada w rządzie? Takie jest stanowisko w tej chwili Krzysztofa Paszyka, to poseł PSL-u, szef klubu i prawdopodobnie cały PSL też za Maciejem Berkiem w takim razie zagłosuję.
Ja bardzo pozytywnie oceniam kompetencje pana ministra Berka. Nie zgadzam się z opiniami, że to jest polityk, który teraz trafi do Trybunału Konstytucyjnego, czy zamierza trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd to są politycy i eksperci. To są dwa filary, na których opiera się każdy rząd, myślę, że nie tylko w Polsce. Minister Maciej Berek należał od dawna do tej grupy właśnie eksperckiej, która czuwała nad legislacją, nad prawidłowością legislacji, więc on nie wywodzi się jakby z grona polityków. To, że ktoś jest prawą ręką Donalda Tuska, to nie oznacza, że musi być tylko i wyłącznie politykiem. To właśnie z inicjatywy pana premiera Donalda Tuska właśnie fachowiec odpowiadał za legislację. Nie polityk, tylko fachowiec, ekspert od lat, znający się na arkanach procesu legislacyjnego, odpowiadał za legislację na poziomie rządu, nigdy nie będąc czystej krwi politykiem.
No ale jednak gdyby ich ustawa, ich samych weszła w życie, to Maciej Berek miałby zablokowaną drogę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent oczywiście odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, tę ustawę, więc no, z tego punktu widzenia teoretycznie może. Ale podniosły się przecież głosy bardzo mocnej krytyki, chociażby byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mówili, no tak nie można, tak się nie uzdrowi tej sytuacji, wielu innych ekspertów zresztą też. Politycy, wydaje się, że w koalicji rządzącej zmieniają powoli zdanie, bo duża krytyka była też ze strony Polski 2050, tego, że tak nie można, tego, że się nie powinno, chociażby szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz właśnie o tym mówiła. Ale już były marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia, formalnie już nie, ale ciągle jednak lider tej formacji, też już sprawę próbuje tak no, lekko bagatelizować, jeżeli chodzi o te kwestie polityczne. Maciej Berek już do Trybunału Konstytucyjnego jak najbardziej.
To, co ja pewnie zrobię, to jednak głos za panem ministrem Berkiem, dlatego że ja nie mam wątpliwości, że pan minister Berek jest politykiem i uważam, że żadna kokieteria w tej sprawie nie jest wskazana. To znaczy, jeżeli ktoś jest ministrem w rządzie, no to nie jest w duszpasterstwie, nie jest w zielarstwie, jest po prostu w polityce. W związku z powyższym jest politykiem, niezależnie od tego, czy jest w partii, czy nie. Natomiast, jeżeli jest tak, że klasa polityczna w Polsce doszła do wniosku, że Trybunał ma wyglądać, jeżeli chodzi o rekrutację do niego, tak jak ma wyglądać. I pan prezydent jest zdania, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym to jest okej, to ja pójdę za tym głosem pana prezydenta. I jeżeli pan prezydent uważa, że jego intuicja podpowiada mu, że nie ma z tym kłopotu, żeby pan Berek był w Trybunale Konstytucyjnym, to ja bardzo chętnie pogodzę swoim głosem za i pana Berka, i pana prezydenta. I uważam, że jeżeli Maciej Berek zostanie w piątek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powinien pierwsze kwiaty wysłać Karolowi Nawrockiemu, bo to jemu będzie zawdzięczał ten wybór. Gdyby obowiązywała ustawa uchwalona przez nas, nie byłoby to możliwe.
No oczywiście jest jeszcze kwestia tego, co zrobi Lewica. Szefowa klubu, czyli Anna Maria Żukowska, głośno krzyczała, że tak nie można, że ona jest przeciw, ale wydaje się, że tutaj te trzask kręgosłupów różnych też było słychać i ostatecznie Lewica tę kandydaturę też poprze. Oczywiście, żeby kandydatura mogła być głosowana przez cały Sejm, przez wszystkich posłów, no to najpierw muszą być odpowiednie komisje, spotkania pewnie też z klubami, bo kluby zapraszają Macieja Berka na spotkania, no ale wcześniej komisja. I na tej komisji, ona w czwartek się odbędzie, będą oprócz tych politycznych, będą też rozpatrywane sprawy formalnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja opisuje to dość szeroko, bo taki kandydat ma wyróżniać się wiedzą prawniczą. No i tego Maciejowi Berkowi na pewno odebrać nie można. No ale potem to doprecyzowuje ustawa, co to jest ta szeroka, czy właściwie wyróżniająca się wiedza prawnicza. Ustawa, która odsyła do wymogów, które musi mieć też sędzia Sądu Najwyższego, czyli podobne powinien mieć kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i tu jest konkretnie podane, że co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego czy notariusza, albo odpowiednie stanowisko w prokuratorii generalnej. No i Maciej Berek takiego 10-letniego stażu pracy nie ma. Jest dla niego jedna furtka, ale to zaraz o niej powiem. Na razie wiemy, że dzisiejsza opozycja na pewno ten argument będzie podnosiła jako ten, który wyklucza Macieja Berka z możliwości bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Będę zdumiony, jeżeli ta kandydatura będzie głosowana. No, zostały w przestrzeni publicznej, ja nie mam powodu, żeby temu nie wierzyć, zakwestionowane kwalifikacje pana Macieja Berka, to znaczy te kwalifikacje formalne. Otóż no, z tego, co się orientuję z mediów, ma tylko 2,5 roku działalności jako radca prawny, a ten wymóg jest 10-letni. Rozumiem, że z 2,5 roku nawet ta władza nie zrobi 10 lat, więc to jest przeszkoda formalna. Więc jeżeli ta przeszkoda zostanie, że tak się wyrażę, odrzucona, no to moim zdaniem ten kandydat zostanie wybrany wadliwie.
Tu jest, jak mówię, taka furtka dla Macieja Berka w tejże ustawie o Sądzie Najwyższym. Konkretnie artykuł 30, paragraf 1, punkt 8. On tam właśnie mówi o tym 10-letnim stażu, ale zostawia też taką właśnie furtkę. Wymóg ten nie dotyczy osoby, która pracowała w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Naukowo-Badawczym lub innej placówce naukowej i posiada tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. No i tylko ta furtka nie jest taka zupełnie otwarta dla Macieja Berka, bo co prawda pracował na uczelni, ale ma tytuł doktora nauk prawnych, ale nie doktora habilitowanego. Więc no zobaczymy, jak będą to argumentowali rządzący, bo moim zdaniem faktycznie ten aspekt kryteriów formalnych może być tu wzięty pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę jego kandydatury. Pytanie oczywiście, co z taką kandydaturą potem zrobi prezydent. Wiemy, że czworga z kandydatów od nich ślubowania nie odebrał, cały czas tam trwa zamieszanie. Kandydatura Berka miałaby to tę sytuację tam, tutaj cudzysłów, uzdrowić, dać większość dzisiejszej koalicji rządzącej, ale nie wiadomo, czy prezydent się na taką kandydaturę zgodzi. Więc, jak mówię, sprawa jest bardzo ciekawa, także z punktu widzenia politycznego, bo dzisiaj rządzący trochę połykają własne języki, z punktu widzenia formalnego, bo Maciej Berek nie do końca te wszystkie formalne wymagania spełnia. No i z punktu widzenia tego, co zrobił w tej sprawie też prezydent. Na razie jego otoczenie wysyłało takie znaki, że nie powinien stawiać przeszkód, chociaż zaznaczają właśnie, że Maciejowi Berkowi brakuje tych formalnych kompetencji, nawet jeżeli praktyczne ma duże.
Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście dziękujemy Ci bardzo, Klaudiuszu, za usystematyzowanie naszej wiedzy na temat kompetencji pana Macieja Berka. No i czekamy, co w Sejmie się rozstrzygnie w tych najbliższych godzinach, rozumiem, a raczej dniach chyba.
W najbliższych dniach, tak. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
Klaudiusz Szlezak, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
chickens it while she can.
Rowery czy kanapki?
Kanapki?
Mieliśmy dzisiaj wątek kanapkowy. Tylko nie
no
tak apetyczny, niestety.
No tak, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o kanapkach, no bo za 15 minut ten pierwszy dzwonek w dużej części szkół jednak wybrzmi.
No właśnie, więc proszę spakować, bo później...
Potem bieda. No, chociaż no nowe teraz przepisy, jeżeli chodzi o obiady, się zaczęły. I tutaj też taki głos w mailu zaszedł, że w takim razie może jak kanapkę do szkoły się robi, to może raz w tygodniu też powinna być ze strączkiem. No. I takie prawdopodobieństwo, że jeżeli kanapka byłaby z czymś strączkowym, to gdyby została w tym plecaku na
nie
całe wakacje, to byłaby trochę mniejsza bieda. No, no bo to też preśnieje, umówmy się. No ale, tak. Ale może trochę mniej, na przykład mniej zapach byśmy odczuli. Tak. Być może tak jest, ale
może
państwo dali znać, jeżeli chodzi o te kanapki, że jeden z patronów widziałam w sakwie swojej rowerowej. Ostatnio miał poczucie, że tak mu się sakwa rowerowa trochę tak dziwnie zawilgociła, tak trochę dziwnie pachnie. To się okazało, że właśnie stara kanapka, a człowiek 60-letni, proszę cię, a ty się zastanawiasz, komu się to zdarza? No każdemu.
Oczywiście, że tak. Ale może państwo mają jakieś tips and tricks, jak zrobić, żeby dzieciaki pamiętały o tych kanapkach i żeby one nie zalegały w tych plecakach, to myślę, że dużo osób skorzysta. Tu jeden ze słuchaczy jeszcze pisze, że napisał, że co to za wyczyn znaleźć kanapkę w dzieciństwie sprzed wakacji. Nie wiem, co mieliście za rodziców. Moja mama sprawdzała mi regularnie plecaki, nie dochodziły do takich sytuacji.
To panie Mariuszu, co mama się martwiła, że ona znajdzie w tym plecaku? Bo to tak... Bo tak, taką zwykłą, zepsutą kanapkę, to no trochę nieprzyjemne, ale mało straszne. Ale tak, żeby trzepać plecak regularnie, no to
właśnie,
czego tam się ten rodzic może spodziewać?
Coś było
na co się nastawiał?
224-280-280, my się państwa uwadze polecamy. O przedmiotach szkolnych typu kanapka pewnie porozmawiamy jeszcze.
Hey, this is Mikey from Queens of the Stone Age, and you're listening to Radio Novi Sad.
sobie o mecie. W ogóle dzisiejszy nagłówek w polityce brzmi trochę jakby był z Breaking Bad, bo brzmi ofiary mety, ale chodzi oczywiście o metę, wiadomo którą. Jak państwo brzoskowie, państwo Unii i Stany USA walczą o regulację internetu. Mianowicie to jest tekst Martyny Bundy o ciągnącej się sprawie od bardzo długiego czasu i znajdującej kolejne niuanse. Nie wiem, czy ty jesteś na bieżąco z batalią pomiędzy panem Brzoską
umiarkowanie na bieżąco.
Facebookiem. Minęły 4 miesiące od przełomowego postanowienia sądu administracyjnego, w którym zakazano meczy publikowania podobnych postów z udziałem o menemensach żony Brzoski. Wskazano wprost, że koncern może być współodpowiedzialny za ciągnące się od lat przypadki używania zdjęć i nazwisk pary w przestępczych celach, podobnych w sensie tych, które wykorzystują w nielegalny, niewłaściwy sposób wizerunek. No i bardzo ciekawe jest, znaczy nieciekawe, to o jakich sumach mówimy, bo najwięcej wiadomo ze śledztwa przeprowadzonego przez agencję Reuters i opublikowanego w listopadzie 2025 roku. Dziennikarze dotarli do dokumentów wewnętrznych mety z różnych działów, finanse, bezpieczeństwo, inżynieria, lobbying. No i według tych materiałów z reklam powiązanych z oszustwami i reklam zakazanych towarów i usług miałoby pochodzić około 10% przychodów firmy, czyli około 16 miliardów dolarów rocznie. Jest to bardzo szokujące.
To jest szokujące i w ogóle zaskakujące, że to jest, tak się da i że my się na to jakoś społecznie można, nie burzymy, tak kolegialnie.
To jest miejsce, do którego zaglądasz codziennie. Mm-hmm. Trochę mówimy teraz jak Gen Z, ale to zupełnie nie szkodzi. No, zdziwienie zupełnie uzasadnia ten akcent. To w polityce dzisiaj, gdyby ktoś z państwa chciał poczytać więcej. A my mamy jeszcze chyba coś z prasy, co? Czy nie?
Tak.
Aha, to jest to najtrudniej, najcięższe działa.
Najcięższe działa, bo cała Polska jest skłócona i cała Polska przeżywa to, że jeden z najbardziej popularnych romkomów w historii polskiego filmu i telewizji, czyli Nigdy w życiu doczeka się kolejnej części, dlatego że Katarzyna Grochola napisała kontynuację tejże książki, więc powstaje nowy film, ale na takiej konkretnej podstawie. No i ludzie się bardzo oburzyli, bo Jabłczyńska, pani Anna, nie zagra Joasi. I to jest bardzo niedopuszczalne dla większości osób. I to jest bardzo ciekawe, jakie mamy podejście społecznie do filmu jako takiego, no bo przy serialach mamy chyba większą zgodę na to, że kolejny sezon, a zmienia się obsada i jakoś jesteśmy w stanie nad tym przejść do porządku dziennego. Ale że w
zaadaptować
filmie,
się do tego.
Ale że w filmie postać zmienia twarz i to jest zmiana aktorki, to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia i tutaj cały dramat się odbywa.
No tak, bo jest batalia w tej kwestii, tak?
Tak, już tutaj groźby sądowe zostały przedsięwzięte, więc no poważnie się zrobiło. Ja nie mam aż tak wielkich emocji do Nigdy w życiu, ale domyślam się, że jeżeli ktoś był fanem, to może być faktycznie trudne, a szczególnie, że Joanna Jabłczyńska bardzo się angażowała w promocję tego tytułu też po wielu latach.
Czyli wystarczy, ten tytuł może wykrzykiwać w wyrazie myśli. Na temat zmiany.
Jestem ciekawa, na czym to stanie, bo te zdjęcia już ruszyły, więc to trochę po ptakach, żeby się kłócić o zmianę obsady.
Ojej, czy teraz to takie wzburzenie, ale niewiele z niego wyniknie.
Pytanie, jak wpłynie na sprzedaż biletów? No myślę, że ludzie i tak się wybiorą, bo bardzo lubią ten tytuł i na pewno będą ciekawi. A co Joanna Jabłczyńska z tym zrobi, to też zobaczymy.
Więcej super ważnych tematów po godzinie 8 się pojawi na pewno. We are.
Oh, 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 oh